Pulsie Dnia mamy kolejnych gości. To Magdalena Jarkulisz, dyrektor Departamentu Ropy, Gazu i Gospodarki Wodorowej w nowym Ministerstwie Przemysłu. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Jest też z nami dr Michał Kurtyka, były minister klimatu i środowiska w latach 2019-2021, ale wciąż naukowiec czynny.
Kłaniam się, dzień dobry.
Podczas konferencji naukowej Bezpieczeństwo energetyczne, filary i perspektywa rozwoju na Politechnice Rzeszowskiej trwają dyskusje dotyczące m.in. paliw alternatywnych i tego, jaka przyszłość czeka nas właśnie w kontekście zrównoważonej gospodarki i transportu. Na jakim etapie Polska jest, jeśli chodzi o wytwarzanie paliw alternatywnych? Czy my możemy powiedzieć, że jest to już zaawansowany etap?
Chcielibyśmy tak powiedzieć. Tak, jesteśmy gdzieś na przodzie, nie zostajemy w tyle, natomiast jest bardzo dużo rzeczy jeszcze do zrobienia przed nami. Musimy zmienić, zewoluować strategię z 2021 roku, strategię wodorową, która określa te ogólne ramy udziału paliw alternatywnych, w tym wodoru. Pod kątem tego, co zostało już, co się działo, tak, przez ostatnie 3 lata, między innymi konflikt zbrojny na Ukrainie, problemy z cenami paliw, w tym gazu i energii elektrycznej, więc jakby szereg wyzwań przed nami, musimy te tematy wpasować niejako w nowe ramy, by podsycić popyt na to paliwo wodorowe w naszym kraju.
Jeżeli mówimy o paliwach alternatywnych, to głównie myślimy właśnie o tym wodorze. Czy jeszcze bierzemy pod uwagę inne paliwa?
Obecnie głównie wodór.
Mówiła Pani o podsyceniu potrzeb, popytu na wodór. Chodzi tutaj o przemysł, czy chodzi też o użytkowników samochodów napędzanych między innymi wodorem?
Samochody napędzane wodorem, jak tutaj dzisiaj zostało też wielokrotnie podniesione, między innymi przez pana ministra Kurtykę, to temat bardzo trudny, nie spinający się kosztowo, ponieważ dalej jest to bardzo wysoki koszt produkcji i jakby alternatywą dla tych wodorowców stały się auta hybrydowe czy w pełni zelektryfikowane, elektryczne. Ponieważ ceny ich po prostu spadają, tak? Dzieje się to w sposób bardzo szybki, lawinowy wręcz. No i mają większą moc, większe możliwości przejazdu na dalekich odległościach i dystansach, więc to jest jakby największy tutaj temat, jeżeli chodzi o auta, samochody napędzane wodorem.
Mówiła Pani o zweryfikowaniu założeń dotyczących planów wykorzystywania wodoru. Co jeszcze w takim razie jest przed nami? Bo żeby móc korzystać z wodoru, to potrzebna jest przede wszystkim produkcja, ale cała infrastruktura. Czy my ją w ogóle posiadamy? I jeżeli nie, to do czego i na co musimy się przygotować?
Wiele jest do zrobienia jeszcze przed nami. Pracujemy teraz nad rozporządzeniem w Ministerstwie Przemysłu dotyczącym właśnie usytuowania oraz tej infrastruktury stacji tankowania wodoru. Natomiast to są bardzo trudne tematy. My będziemy współpracować jako Ministerstwo Przemysłu z Ministerstwem Klimatu i Środowiska, z którym dzielimy jakoby tematy wodorowe. Zostało to podzielone, w Ministerstwie Przemysłu została gospodarka wodorowa, natomiast w Ministerstwie Klimatu i Środowiska technologie wodorowe. Tak czy siak, jedno i drugie się przenika, musimy ze sobą nawiązać kontakt i współpracować.
Jeżeli myślimy o tym, co tak naprawdę czeka nasz kraj i o czym powinniśmy bardzo mocno myśleć, pojawia się słowo atom, energia jądrowa. I tutaj, panie ministrze, ten temat był mocno promowany.
Jeśli chodzi o atom, to może przypomnijmy sobie taki fakt, z którego sobie pewnie nie zdajemy sprawy, że Polska już krajem jądrowym jest. Na terytorium Polski, dokładnie pod Warszawą, w miejscowości Świerk, funkcjonuje normalny reaktor jądrowy. Zresztą ratuje co roku życie dziesiątkom tysięcy ludzi, dlatego że produkowane są tam izotopy medyczne. Polska w związku z tym ma już doświadczenie z obchodzeniem, z paliwem jądrowym, z bezpieczeństwem jądrowym, z tym, w jaki sposób zapewnić takiej wrażliwej instalacji możliwość funkcjonowania no, w końcu do, w okolicach dosyć dużego miasta. Tak? I tu mało kto sobie z tego zdaje sprawę, więc myślę, że musimy odczarować sobie bardzo dużo takich mitów, jeśli o to chodzi.
Strachu przed atomem.
Absolutnie tak. Ten strach przed atomem był sztucznie podsycany też na pewnym etapie przez Rosjan. Dzisiaj widzimy, że ich propaganda była nakierowana na to, żeby nas odwieść od jakichkolwiek działań mających na celu odejście od ropy i gazu. Mówię nas jako Europę, tak? Bo w tą pułapkę niestety wpadły Niemcy. Natomiast myśmy konsekwentnie, uparcie na przestrzeni ostatniego dwudziestolecia odchodzili od rosyjskiego gazu. I fantastycznie żeśmy się zgrali, bo ten nasz konektor ze złożami w Norwegii, on się nazywa Baltic Pipe, został oddany dokładnie na jesieni 2022 roku. Mieliśmy czynny, funkcjonujący terminal LNG, więc byliśmy idealnie przygotowani do tego, żeby z tą wojną sobie poradzić. Natomiast tak jak i tutaj pytanie kolejne dotyczące tego też, co pani rozmawiała z panią dyrektor, dotyczy zastąpienia ropy. I to jest dla nas wyzwanie w tym momencie cywilizacyjne, dla nas wszystkich, w jaki sposób uniezależnić się jako Europa, nas jako Polska od importu rosyjskiej ropy.
Wracając jeszcze do tej energii jądrowej, do polskiego atomu, bo to sformułowanie wielokrotnie przez ostatnie lata przewijało się między innymi w mediach. Czekamy z niecierpliwością na ten polski atom w tym dużym wymiarze, tak to określmy. Chodzi o elektrownię jądrową, która powstaje teraz na Pomorzu, ale oprócz tego trzeba też być świadomym, że powstają też różne mniejsze inicjatywy, które tworzą tak zwany mały atom.
Absolutnie tak. I tutaj znowu myślę, że czasem nie zdajemy sobie sprawy, jak dobra jest polska nauka i ile my już rzeczy potrafimy robić. We wspomnianym przeze mnie Instytucie w Świerku istnieje cały zespół, który pracuje nad technologią polskiego małego reaktora jądrowego. I taki projekt został przedstawiony na łamach OECD, został tam zaakceptowany. To są publicznie dostępne dokumenty, więc można zbadać, jaki jest stan zaawansowania tego projektu i tak dalej. I rzeczywiście wiele wskazuje na to, że ta energetyka jądrowa w momencie, kiedy ropa i gaz staje się przedmiotem nieustających szantaży politycznych, ten świat, w który wchodzimy, jest coraz trudniejszy geopolitycznie, coraz trudniej mieć pewność, że statki z drugiego końca Ziemi przepłyną. Przypomnę choćby o Houthi, którzy atakują na Morzu Czerwonym. Więc w tym sensie im więcej jesteśmy w stanie wyprodukować energii lokalnie w Polsce z naszych własnych instalacji, nad którymi mamy piecze, tym lepiej. I te reaktory jądrowe małe to jest przyszłość. I teraz przyszłość, która jest rzeczywiście, tak jak pani powiedziała, też łapana przez kilka małych polskich firm. Tak? One się starają szukać partnerów, dostawców technologii poza granicami Polski. Ale ja mam nadzieję, że my w tym zamieszaniu nie zgubimy też tego projektu w Świerku i będziemy w stanie takich kilka technologii małych reaktorowych z czasem zaadoptować.
To kiedy w takim razie będziemy mogli korzystać z tej energii atomowej, my zwykli konsumenci?
To trochę zależy też od tego, jak dobrą robotę będziecie panie robić, dlatego że tak jak powiedziałem, Polska jest już krajem jądrowym, taki reaktor funkcjonuje 30 kilometrów, powiedzmy, jak dobrze ująć, od centrum Warszawy. Nie ma powodu, żeby nie funkcjonowały małe reaktory jądrowe za chwilę w całej Polsce, ale to zależy od tego, żebyśmy odczarowali pewne mity. To możemy sobie wyobrazić świat, w którym każdy będzie miał taki mały reaktor jądrowy, no ale to wymaga takiego przewrotu kopernikańskiego, jeżeli chodzi o sposób podchodzenia do lokowania tych produktów.
Czyli od nacisków społecznych to też będzie wymagało, by te procedury były prostsze i tak pozytywnie, że już niedługo będziemy niezależnym krajem, może niedługo to takie optymistyczne bardzo, częściowo albo coraz bardziej niezależnym krajem energetycznym od otoczenia.
Pani Magdalena Jarkulisz, dyrektor Departamentu Ropy, Gazu i Gospodarki Wodorowej z Ministerstwa Przemysłu.
Dziękuję bardzo.
Oraz pan dr Michał Kurtyka, były minister klimatu i środowiska. Dziękujemy bardzo za rozmowę.
Serdecznie dziękuję.